Dwaj bracia, czterolatek i sześciolatek, z okazji Dnia Mamy, przepraszam, z okazji Dnia Kobiet podarowali swojej mamie kwiatka w doniczce. I kupili tego kwiatka z własnych pieniędzy, więc mama była w niebo wzięta, że jej synkowie zdobyli się na tak uroczy gest, że nie poprosili pieniążków od taty, tylko ze swojej skarbonki wyciągnęli. I przy wręczaniu kwiatka starszy z chłopców powiedział mamie ze smutkiem na twarzy: wiesz, mamo, był w kwiaciarni taki bukiet, który chcieliśmy ci podarować. I był naprawdę piękny, ale był troszkę za drogi dla nas. Miał taką długą wstążkę i było na niej napisane: spoczywaj w pokoju. I pomyśleliśmy sobie, że to byłby doskonały prezent dla ciebie, ponieważ ciągle powtarzasz, że chciałabyś trochę pobyć sama w pokoju i sobie troszkę odpocząć. W nas, chłopcach, od zawsze istniała ta chęć obdarowywania naszych kobiet kwiatkami. I kiedy byliśmy mali i nie mieliśmy pieniędzy, zrywaliśmy dla naszych mam stokrotki, fiołki, czasami mlecze i robiliśmy to na każdym spacerze z radością, a jeszcze bardziej cieszyliśmy się, kiedy mama wzięła te kwiatki, powąchała je, powiedziała: pięknie pachną, i pojawiał się uśmiech na jej twarzy. Teraz, gdy jesteśmy dorosłymi mężczyznami i mamy już pieniądze, nie chodzimy na spacery. Nie zawsze też pamiętamy te wszystkie dni, kiedy daje się kwiatki swoim żonom. Czytaj, codziennie. A kiedy już jakoś sobie to uświadomimy i kupimy tą różę, również cieszymy się, widząc uśmiech na twarzach naszych małżonek. My naprawdę lubimy dawać kwiaty. A dziewczyny naprawdę lubią otrzymywać. To jest ta część, gdzie żeńska część mówi amen. W czasach biblijnych, szczególnie w obszarze Imperium Rzymskiego, nie było aż tak romantycznie jak dzisiaj. Kobiety mogły otrzymać od swoich mężów prezenty przy różnych okazjach. Najczęściej były to święta pogańskie, dedykowane różnym bogom. I przy takich okazjach kobiety otrzymywały od swoich mężów daktyle, figi albo miód. Najdroższymi prezentami były monety albo talizmany i takie prezenty można było otrzymać podczas święta nazwanego Matronalia, czyli odpowiednika naszego Dnia Kobiet. Święto to obchodzono 1 marca i tego dnia mężowie obdarowywali swoje żony prezentami. Zatem gdyby można było przenieść ten zwyczaj wręczania kwiatków do czasów biblijnych, do czasów Imperium Rzymskiego, w dniu takim jak dzisiaj, wręczyłbym osobiście kwiatka dwóm kobietom. Lois i Eunike. Jeśli nie pamiętacie tych dwóch kobiet, posłuchajcie, co mówi o nich Pismo Święte. Otwórzcie ze mną 2 list świętego Pawła do Tymoteusza i przeczytamy z 1 rozdziału pierwszych 6 wersetów. 2 Tymoteusza 1:1-6. Paweł, z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, posłany zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, ukochanego syna, niech łaska i miłosierdzie i pokój, których źródłem jest Bóg Ojciec oraz nasz Pan Jezus Chrystus, będą twoim udziałem. Dziękuję za ciebie Bogu, któremu służę z czystym sumieniem. Tak jak moi przodkowie, gdy w modlitwach nieustannie, dniem i nocą o tobie wspominam. Pragnę cię zobaczyć. Nie mogę zapomnieć twoich łez. Tęsknię więc za radością spotkania z tobą. Wciąż pamiętam twą nieobudną wiarę. Zadomowiła się ona najpierw twojej babce, Lois, oraz twojej matce, Eunike. A jestem pewien, że również w tobie. Dlatego przypominam ci, rozpal na nowo dar łaski, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Pod koniec 50. lat ubiegłego stulecia między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim rozpoczęła się żarliwa rywalizacja o ekspansję kosmosu. W 1959 roku Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, potocznie zwanej NASA, rozpoczęła nabór kandydatów na astronautów. Jednym z ochotników był John Glenn, doświadczony pilot samolotów bojowych. Bardzo szybko w 7-osobowym zespole astronautów zapisanych do programu Mercury John Glenn zaczął odgrywać przodującą rolę. I tak oto 20 lutego 1962 roku został pierwszym amerykańskim astronautą, który wykonał lot orbitalny na pokładzie statku kosmicznego Mercury 6. I podczas trwającej 4 godziny, 55 minut i 23 sekundy misji astronauta trzykrotnie okrążył Ziemię. W czasie lotu miał problemy ze sterowaniem kapsułą, ponieważ temperatura podniosła się do ponad 40 stopni na skutek problemów z klimatyzacją. Ale po pomyślnym wodowaniu na Oceanie Atlantyckim został bohaterem narodowym Stanów Zjednoczonych. Lot Glenna był najdonioślejszym osiągnięciem Stanów Zjednoczonych na początku tych lat, gdy prezydent Kennedy zdecydował o wysłaniu ludzi na Księżyc. Społeczeństwo uwielbiało tego astronautę. Prezydent Kennedy przyleciał osobiście na przylądek Canaveral, aby powitać Glenna. W Waszyngtonie astronauta wygłosił przemówienie do obu izb kongresów, co było tylko przywilejem tylko niektórych głów państwa. Następnie odbyła się wielka defilada na Manhattanie, gdzie zebrały się 4 miliony ludzi, aby go uwielbiać. John Glenn był prawdziwym bohaterem. Ale byli również inni bohaterowie tego wydarzenia. Były jeszcze ukryte osobistości, o których trudno było usłyszeć w tamtych dniach, ale bez których sukces tego programu i sława Johna Glenna nie miałyby miejsca. Mówię tu o 3 czarnoskórych kobietach, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan i Mary Jackson, których historia została opowiedziana w świetnym filmie nominowanym do Oscarów Ukryte działania z 2016 roku. To były 3 kobiety, które odegrały kluczową rolę w tym pierwszym locie orbitalnym. Rolę, którą trudno było przypisać czarnym kobietom w 1962 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie istniał rasizm. Katherine Johnson była wybitną matematyczką, która pomogła obliczyć trajektorię lotu. Dorothy Vaughan była matematyczką i programistką, którą nazywano chodzącym komputerem. Stworzyła kluczowy program komputerowy, który był wykorzystywany w przygotowaniach do lotu. I w końcu Mary Jackson była matematyczką i inżynierem aeronautyki, która zbierała dane z tunelu aerodynamicznego i używała ich, aby obserwować trajektorię lotów kosmicznych. Gdyby im można było dzisiaj wręczyć kwiatka, z miłą chęcią zrobiłbym to dzisiaj. Te kobiety, te 3 kobiety przypominają nam, że dzisiejszy świat jest pełen niedocenionych bohaterów. Dzisiejszy świat jest pełen ukrytych działań, które miały i mają niesamowity wpływ na wielkie wydarzenia w historii świata i których historie niestety mogą nigdy nie być opowiedziane. I w tym kontekście właśnie te 3 panie zwracają naszą uwagę na te 2 bohaterki wiary, Lois i Eunike, których niesamowita wiara zbudowała pasję i wiarę Tymoteusza. I pośrednio te 3 kobiety zwracają uwagę na ciebie. Na ciebie, droga mamo i droga babciu na tej sali, bo to bardzo często wasze historie wiary stają za pasją, jaką mają lub będą miały wasze dzieci, przyszłe pokolenia. Ten kontekst, wspominania w zupełności koresponduje z nastrojem apostoła Pawła, w jakim był, w jakim się znajdował, kiedy pisał swój ostatni list do przyjaciela, do syna w wierze, do Tymoteusza, którego właśnie traktował jak swojego syna. Być może kilka dni lub nawet kilka godzin po wysłaniu tego listu apostoł Paweł został stracony. Jednak uderzające jest, jak w tak krótkim fragmencie Paweł używa czterech określeń opisujących pamięć. Jeśli macie Pismo Święte, to zobaczcie werset trzeci. Dniem i nocą o tobie wspominam. Werset czwarty. Nie mogę zapomnieć. Werset piąty. Wciąż pamiętam. I werset szósty. Dlatego przypominam ci. W tak krótkim fragmencie cztery określenia nawiązujące do pamięci. To bogate słownictwo opisujące jedno pojęcie podkreśla ten wspomnieniowy nastrój Pawła, w jakim się znajdował, oraz wskazuje na jego pragnienie, aby Tymoteusz również pielęgnował pamięć o innych i powracał najczęściej do tej pamięci. To również jest przypomnienie dzisiaj dla ciebie i dla mnie, dla nas, aby pamiętać o tych, którzy mieli wpływ na twoją i na moją wiarę. W Piśmie Świętym nie znajdujemy wielu wzmianek o Lois i Eunikę, ale te kilka zdań, które mamy zawarte w Piśmie Świętym, jest wystarczających, aby dać niesamowitą zachętę dla wszystkich mam i babć, których pragnieniem jest wychować swoje dzieci tak, aby kochały Pana Boga. Lois i Eunikę wspólnie wychowały Bożego męża, Tymoteusza. I czytamy o nich zaledwie w dwóch wersetach Biblii. Właśnie tutaj, w drugim liście do Tymoteusza i w jednym wersecie w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich. Zatem przyjrzyjmy się pokrótce obu z tych pań. Lois, jej imię oznaczało miła. To imię z pewnością opisuje to, jaka Lois była na co dzień, była miła. Apostoł Paweł wspomina Lois jako tę, która zakrzewiła wiarę zarówno w swojej córce, jak i wnuku. I co ciekawe, w Biblii jest wspomnianych wiele babć, ale tylko list do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza jest jedynym słowem w Biblii, gdzie tak naprawdę jest użyte słowo babcia. Lois była pobożną Żydówką, która uczyła swoją córkę i wnuka prawd Starego Testamentu. Pismo nic nie mówi o jej mężu, ale wiemy, że nadała swojej córce greckie imię, co może wskazywać na fakt, że sama miała greckie pochodzenie. Mieszkała w Listrze, a więc w mieście, w którym ludzie czcili greckie bóstwo, a mimo to była wierna i wychowała córkę, która kochała Pana, i pomagała wychować wnuka w duchu miłości do Pana. Eunikę również była pobożną Żydówką, zanim poznała Chrystusa. Jej imię podchodzi od Nike, greckiej bogini zwycięstwa. Jej imię Eunike oznacza dobrze zwyciężać i wyrażało radość ze zwycięstwa. I wygląda na to, że taka też była Eunike na co dzień. Odniosła zwycięstwo nad niemoralnym społeczeństwem Listry, w którym żyła i wychowywała swojego syna według Bożych zasad. Na podstawie dziejów wiemy, że poślubiła Greka, więc poganina. Z tego związku urodził się właśnie Tymoteusz. Nie wiemy nic więcej o jej mężu, ale zakładamy, że w tym czasie, kiedy spotkały Lois i Eunikę spotkały Pawła, ten mężczyzna mógł już nie żyć. Cała rodzina mieszkała w Listrze. Jest prawdopodobne, że to właśnie podczas pierwszej swojej podróży misyjnej Lois i Eunikę nawróciły się do Chrystusa. I kiedy Paweł przybywa do Listry w czasie swojej drugiej podróży misyjnej, wiele lat później dowiaduje się o pewnym młodzieńcu, który kochał Pana. I ze względu na dobre świadectwo, jakie wystawiali mu wtedy przed Pawłem inny wierzący, Paweł przyjmuje go jako swojego towarzysza podróży I to jest Tymoteusz, syn Eunike i wnuk Lois. To właśnie do niego Paweł kieruje swój ostatni rękopis, w którym wspomina wiarę jego babki i matki, które od dziecka uczyły go pism. I mówi o tym w 3 rozdziale drugiego listu do Tymoteusza, w wersecie 15, pisząc od 14. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. I teraz 15, zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte. Wiecie, to słowo od dziecka tak naprawdę w języku greckim znaczy od niemowlaka. Więc jeśli ktoś się zastanawia, jaki jest dobry wiek, żeby zacząć uczyć dzieci o Bogu, to jest wiek niemowlęcy. I słowo Pismo, Pismo Święte to podkreśla. To było, tak działo się w przypadku Tymoteusza. Nie ulega wątpliwości, że to wiara Lois i Eunike. Ich wierność Panu ukształtowały wiarę Tymoteusza i sprawiły, że kiedy dorósł, sam chciał służyć Panu i żyć dla Niego. Nie jest łatwo być samotnym rodzicem i nie było to z pewnością łatwe w czasach, kiedy żyły Eunike i Lois. Nie jest też łatwo być rodzicem, gdzie ty jesteś tylko osobą wierzącą, a twój mąż nie żyje dla Pana i sam musisz się uporać z obowiązkami, które normalnie rozdzielone są na dwie osoby. Nie jest to łatwe dzisiaj. Nie było to łatwe kiedyś. Lois i Eunike znały Pisma i z pewnością wiedziały właśnie z Pisma Świętego, że wdowy i sieroty mają szczególne miejsce w sercu Boga i że Bóg w szczególny sposób troszczy się o wdowy i sieroty, bo one nic nie mają. Dlatego w zupełności muszą polegać na Bogu we wszystkim. Kiedy polegasz na Bogu we wszystkim, twoja wiara staje się mocniejsza. Niczego się nie boisz, bo wiesz, że Bóg stoi za tobą. Kiedy polegasz na Bogu we wszystkim, twoje życie modlitewne staje się każdym twoim oddechem, a twoje kolana są otarte od spędzania nocy pod rząd przed Jego tronem. Kiedy polegasz na Bogu we wszystkim, twoja Biblia rozlatuje się w kawałki, a kartki są wymazane od ciągłego studiowania i czytania, szukania odpowiedzi. Kiedy we wszystkim polegasz na Bogu, ci, którzy cię znają, nie mogą wręcz pozostać obojętni ani niedotknięci twoją postawą, bo również zapragną mieć taką samą wiarę, jaką ty masz. Ja jestem przekonany, że taką właśnie mamę i taką właśnie babcię oglądał Tymoteusz każdego dnia. Kiedy dorósł, nie było innej opcji, aby jego wiara nie była lustrzanym odbiciem wiary i miłości, jaką miały Lois i Eunike. Są jeszcze dwie kobiety, którym, gdyby była taka możliwość, z chęcią podarowałbym dzisiaj kwiatka. To moja babcia Marysia i moja mama Jadwiga. Dzisiaj obie są z Panem, ale nie mogę ich nie wspomnieć, kiedy myślę o tych osobach, które miały wpływ na moją wiarę. Moja babcia była pierwszą w naszej rodzinie, która rozniosła pragnienie poznawania Pana po całej rodzinie. Jej dociekliwość i wierność w studiowaniu Pisma Świętego były dla mnie zawsze inspiracją. Pamiętam ją, jak najczęściej codziennie robiła dwie rzeczy. Albo coś przerabiała z igłą i nitką, albo czytała Pismo Święte i śpiewała pieśni dla Pana ze swojego śpiewnika. W czasie wakacji, kiedy zjeżdżali się do dziadków wszyscy wnukowie, to babcia zbierała nas w każdy letni wieczór i przed domem na ławce siadaliśmy czytaliśmy pismo i śpiewaliśmy pieśni. Pamiętam, jak czasami mówiła: coś mi ciężko na duszy, wezmę i poczytam psalmy. Moja babcia uczyła mnie jako dziecko, aby klękać przy łóżku i modlić się przed snem, co też sama robiła. Ja to widziałem. Moja mama, wiara mojej mamy również ukształtowała moją wiarę. Była samotnym rodzicem i wiem, że nie było jej łatwo. Ale to tylko pomagało jej, aby we wszystkim właśnie polegać na Bogu. I odkąd pamiętam, modliła się o mnie, abym żył dla Boga. Słyszałam, jak na głos modliła się o mnie w domu, kiedy byłem nastolatkiem i nieraz widziałem ją na kolanach. Kiedy nasz zbór odwiedzali gościnni mówcy, każdego z nich, do każdego podchodziła i każdego z nich prosiła, aby się o mnie modlili. Pamiętał, jak kiedyś przy mnie zwróciła się do legendarnego prezbitera Kazimierza Murantego i powiedziała: bracie, mój syn nazywa się Marek. Proszę, módl się o niego, żeby żył dla Pana. I czasami mnie to irytowało, bo nie zawsze chciałem żyć dla Pana. Dziś w mojej głowie pojawia się wiele obrazów i wiem, że gdyby nie przykład wiary mojej babci i mojej mamy, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Ten fragment, który dzisiaj czytamy, jest wielką zachętą dla każdej mamy, dla każdej babci, dla każdego rodzica, aby rozpalać ogień wiary, jaką każdemu z nas dał Bóg, tak by była zachętą i była przekazywana dla przyszłych pokoleń. Ale ten fragment oferuje też praktyczne wskazówki dla wierzących, aby zarażać wiarą przyszłe pokolenia, tak by wyrosły na Bożych mężów i na Boże kobiety. Po pierwsze, pierwszą wskazówką jest to: módl się o młode pokolenie. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza w trzecim wersecie i przypomina mu, uświadamia go, mówiąc: w moich modlitwach nieustannie, dniem i nocą o tobie wspominam. Modlę się o ciebie, jesteś w moim dzienniku modlitewnym. Modlitwa o młode pokolenie, drodzy, to nie tylko przywilej rodziców, ale to również przywilej pastorów. To również przywilej liderów i starszych. Drogie mamy, chcę wam powiedzieć, nie miejcie najmniejszych oporów, aby dzisiaj podejść do swoich pastorów, do starszych zborów, do liderów i prosić ich o modlitwę o wasze dzieci. Niech sobie zapiszą ich imiona w swoich Bibliach, w swoich notatnikach. Niech walczą razem z tobą w modlitwach, tak by wyrosły na Bożych mężów, Boże kobiety w przyszłości. Kiedy miałem 2,5 roku, oczywiście ja tego nie pamiętam, w moim zborze była uroczystość dedykowania dzieci Panu Bogu. Ja byłem jednym z tych maluchów. Otrzymałem wówczas komiks Życie Jezusa Chrystusa, taki komiks, bardzo fajny, z pisaną dedykacją na pierwszej stronie, wersetem biblijnym z Księgi Kaznodziei, podpisami mojego pastora i gościnnego mówcy, który tego dnia odwiedził nasz zbór. Wiele lat później, kiedy miałem około 13-14 lat, spędzałem wakacje w chrześcijańskim ośrodku Arka pod Warszawą. Ponieważ był to czas pomiędzy obozami i nie było w ośrodku żadnych dzieci, pewien starszy pastor, który był na tym ośrodku, zapytał mnie, czy chciałbym z nim pojechać do Opoczna po kafelki do nowo budowanego ośrodka w Warszawie, Arka 2. Nie miałem nic do roboty, więc się zgodziłem. I kiedy jechaliśmy, pastor zapytał mnie, skąd pochodzę. Kiedy powiedziałem, że z Hrubieszowa, powiedział, że wiele lat temu był w tym mieście na nabożeństwie, na uroczystości dedykacji dzieci. I na końcu swojej Biblii ma zapisane imiona tych dzieci, ponieważ zobowiązał się o nie modlić. Okazało się, że tym pastorem był Tadeusz Jarosz, czyli ten sam mówca gościnny, który podpisał się w mojej książce, a moje imię było zapisane na końcu jego Biblii. I on się między innymi modlił o mnie. Pamiętam, jak duże wrażenie to wtedy zrobiło na mnie. Modlitwa o młode pokolenie to nie tylko przywilej rodziców. To jest również przywilej starszych, pastorów, liderów. Druga lekcja. Bądź przykładem szczerej wiary dla młodego pokolenia. Lois i Eunike miały ogromny wpływ na życie Tymoteusza. Przykład szczerością swojej wiary. Ale możesz powiedzieć, nie jestem mamą, nie jestem babcią. Nie musisz być rodzicem, dziadkiem, aby być przykładem wiary dla innych. Z pewnością w twoim zborze są dzieci, które mogą patrzeć na ciebie i uczyć się od ciebie. Ja miałem w swoim zborze przyszywanych dziadków i pamiętam, że jak tylko podrosłem, to byłem wręcz oburzony, kiedy dowiedziałem się, że to nie są moi prawdziwi dziadkowie. Ważne jest to, aby dzieci widziały, jak traktujesz Słowo Boże, jak odnosisz się do innych. Dziś dużo mówimy o niesamowitej roli kobiet w tym procesie. Dlatego, drogie mamy, drogie babcie, upewnijcie się, że wasze dzieci widzą was na kolanach i słyszą, jak się na głos o nie modlicie. Niech widzą, jak czytacie jego słowo. Gwarantuję, to wyda duży owoc w przyszłości. I trzecia lekcja. Rozwijaj swoją wiarę. Paweł pisze w 6 wersecie: rozpal na nowo dar łaski. Przyjdzie taki dzień, że ci, którzy modlili się o ciebie i ci, którzy byli dla ciebie przykładem wiary, odejdą do wieczności. Wtedy musisz pamiętać, że to dzięki ich ukrytemu działaniu stałeś się tym, kim jesteś, dzięki łasce Bożej. Wtedy nadejdzie czas, aby za ich przykładem rozwijać swoją wiarę, służyć innym i żyć każdego dnia dla Boga. Nie przestawaj, trwaj. A Duch Święty, którego masz w sobie, będzie ci pomagał codziennie na nowo rozniecać ten ogień pasji dla Niego. Był taki moment w moim życiu, że chciałem sobie dać spokój z Kościołem i z Bogiem. Byłem zniechęcony i bliski poddania się. Siedziałem w swoim pokoju i patrzyłem na te wszystkie mądre książki, które stały na mojej półce, na te komentarze. I wśród nich dostrzegłem ten stary komiks, który mam od około 2 roku życia. Wziąłem go z półki, otworzyłem i przeczytałem na pierwszej stronie odręcznie napisaną przez pastora dedykację. Markowi Sikorze na pamiątkę ofiarowania Panu Bogu. Moje serce w jednej chwili drgnęło. Ja wiem, że moi dziadkowie, moja mama i ci wszyscy, którzy się o mnie modlili na przestrzeni lat, nie bawili się w Kościół. Nie bawili się w Boga. Oni byli Kościołem i traktowali Boga na poważnie. Żyli dla Niego. I to właśnie ich przykład i ich modlitwy dosięgnęły mnie tamtego dnia. I Pan Bóg mnie zatrzymał. Dlatego z całą stanowczością chcę ci dzisiaj powiedzieć. Twoja szczera wiara ma niesamowitą siłę wpływu na to, aby przyszłe pokolenia trwały w tym, co robią dla Pana. Amen.